Zaczynamy?
No, zaczynamy.
Elegancko. Słuchaj, na początek mam takie stałe części ramówki.
Ojejki.
Miło cię widzieć i bardzo dobrze, że wyzdrowiałaś, słuchaj. Nie wiem, czy słuchałaś poprzedniego odcinka z Adamem, ale wiesz co, to jest bardzo dobrze, że jesteś, ponieważ w odcinku z Adamem, koniec końców, siedzieliśmy tylko i notowaliśmy rzeczy, które musimy wyciąć, bo pojechaliśmy za daleko. Więc spędziłem północy na cięciu i cenzurowaniu i wyszło z tego bardzo miałko, bo musiałem wyciąć wszystkie głupie żarty. Więc
cieszysz się, że jestem.
Bardzo się cieszę, że jesteś i jeszcze bardziej cieszę się, że wyzdrowiałaś.
A ja bym chciała posłuchać tej ocenzurowanej wersji.
Nieocenzurowanej.
Nieocenzurowanej.
Nie ma jej, niestety. Oszczędzam miejsce na dysku, ale to możesz się domyśleć. Tak więc pozdrawiamy Adama. Adam w tym momencie jest tak. W Częstochowie.
Dziękujemy, że tutaj mnie zastąpił.
Jeszcze raz bardzo się cieszymy, że wyzdrowiałaś, tak jak wszyscy nasi słuchacze, bo odcinek z Adamem był najmniej odtwarzanym do tej pory.
Czy musisz zdradzać takie rzeczy?
Tak, bo bardzo lubię. I usłyszałem ostatnio pocztą pantoflową, że jest u nas nudno.
Ja też dlatego, tak uważam.
Ty też tak uważasz? Dlatego przygotowałem na początek żart, żeby nie było nudno.
O Boże.
Czekaj, pozwolę sobie. Malarz chwali się krytykowi. Udało mi się namalować duży obraz. Krytyk tak ogląda, stoi, patrzy i mówi, duży to on jest, ale raczej się nie udało. Tak, właśnie dlatego może lepiej niech będzie nudno. Może niech będzie nudno, bo wtedy jest przynajmniej troszkę bardziej ciekawie. O czym będzie w tym odcinku? W tym odcinku pomyśleliśmy sobie, że zrobimy taki top guide do tego, co można fajnego zobaczyć w Warszawie pod względem sztuki, pod względem obrazów, rzeźby, malarstwa i wybraliśmy...
Zabierzemy was do najciekawszych miejsc, najciekawszych galerii w Warszawie i zachęcimy do pójścia tam lub nie pójścia ewentualnie.
Przy czym czuję już, że się w paru miejscach nie zgodzimy, więc...
Tak?
A jest taka szansa. To przechodząc jeszcze przez tylko jeden, jeszcze dwa, mamy dwa stałe punkty programu. Pierwszy to jest mój fetysz statystyk. Wczoraj o 20.
I to jest ten fragment, kiedy jest nudno.
Wczoraj o 20 stuknęło równiutkie 2000 lajków na fanpage'u Open Call Magazine, na który zresztą zapraszamy. No jest to taki trochę krok milowy, mam wrażenie. To jest dużo. Dużo znasz, 2000 osób ja nie znam, więc to wyklucza, że to wszyscy nasi znajomi to polubili.
Myślę, że znasz 2000 osób, ale nie masz wszystkich znajomych na Facebooku.
To mnie zagiełaś.
Ale to nie muszę.
Dobrze, nie, to pozdrawiamy wszystkich naszych znajomych w takim razie i liczymy na 3000, a nawet na więcej. No i trzymamy się mocno od 2 tygodni w top czarcie na numerze 3 w podcastach o Visual Arts w iTunes Podcast.
Musisz poświęcać swój czas na sprawdzanie tych wszystkich statystyk przed spotkaniem ze mną.
Nie, wiesz co? Ostatnio usłyszałem, że sprawdzanie lajków to jest nowe palenie papierosów. I tak. Ja tak mam zainstalowane, wiesz, wszystkie aplikacje do śledzenia rankingu, wszystkie do w sensie Google Analytics. Mam jeszcze oddzielną wtyczkę na stronie do sprawdzania statystyk i ja to po prostu sprawdzam 40 razy dziennie, tak się mentalnie masturbując tym.
Jest taka cudowna piosenka. Nazywa się Lajki Roguckiego i musicie jej przesłuchać przed następnym odcinkiem. Ona idealnie odzwierciedla to, o czym mówi Mikołaj.
A ja powinienem tego słuchać?
Tak, też powinieneś.
To się nadrobię. No i ostatni stały element, nie przedostatni, jeszcze wtrącę tutaj, że zapraszamy was na stronę opencallmag.com, gdzie do tego podcastu jest specjalny artykuł, w którym są wszystkie materiały, tabelka, w której zebraliśmy te galerie, które wybraliśmy, jakieś fajne obrazki, linki do stron, najciekawsze wydarzenia, no i ogólnie w dziale kultura jest dużo ciekawych rzeczy dotyczących kultury, jest dużo fajnych tekstów o modzie i generalnie strona jest bardzo ładna, więc zapraszamy na nią i ratujcie moje ego ze statystykami. No dobrze, ostatni stały. Co fajnego widziałaś w tym tygodniu? Albo ja, ostatnio?
Słuchaj, no ja przez tydzień leżałam w łóżku, więc za dużo nie widziałam, ale udało mi się wczoraj iść do Dawida Radziszewskiego, jako że byłam w pobliżu.
Ja jeszcze nie byłem właśnie, bo tam był wernisaż w piątek.
No tak, ale piątek spędziłam w łóżku, więc poszłam sobie tam teraz. No i co? I widziałam tą wystawę. Myślę, że możesz iść zobaczyć. Jest przede wszystkim o dziwo bardzo dobry tekst kuratorski napisany. Nie wiem, czy pisał go galerzysta, czy artysta, czy kto jest jego autorem. Kurczę, no, nie jestem do końca pewna. Wydaje mi się, że to tutaj kuratorska bardziej ręka nad tym miała pieczę, ale jest to bardzo fajne.
To będzie materiał na odcinek, jak tam pójdę, czy jeszcze nie?
Nie wiem. To nie jest to aż tak nie wiadomo jak wciągająca wystawa, ale ma w sobie pewną taką nostalgię. I tęsknisz za czymś. Znaczy niektórzy mogą tęsknić za czymś, czego nie doświadczyli, jak ja na przykład, czyli za latami 90., które wydają mi się gdzieś tam może trochę bardziej kolorowe niż te nasze obecne. A ci, którzy ich doświadczyli, mogą za nimi tęsknić, bo już ich nie mają. Także myślę, że możesz iść zobaczyć.
Brzmi bardzo romantycznie. Tak, to nie, no na pewno
no,
pójdę.
To jest taka nostalgiczna trochę wystawa.
Za to moje odkrycie tego tygodnia, bo w sobotę postanowiliśmy sobie zrobić taki cały dzień jeżdżenia po galeriach, to było miejsce projektów Zachęty. No jest tak kawałeczek na uboczu od Traktu Królewskiego, na Ildefonsa Gałczyńskiego bodajże. Jest to bardzo fajna przestrzeń, dwupiętrowa, dwupoziomowa, w sensie parter i piwnica. I była tam, a właściwie jeszcze jest do 15 marca, wystawa Anny Siekierskiej, Chwasty i ludzie. Ona jest w ogóle absolwentką Wydziału Rzeźby z Warszawskiej Akademii z 2013 roku. I jej wystawa jest taka, nazwijmy to, bardziej aktywistyczna. Ona tam zwraca uwagę na jakieś nieużytki, na zapomniane tereny zielone, na zapomniany stadion, chociażby tam jest takim ważnym graczem. To wszystko jest zestetyzowane i jakoś tak zbudowane dookoła relacji człowieka z naturą. Nie, to jest. I przy okazji jest bardzo estetyczne i.
Ale to jest rzeźba, czy instalacja, czy.
Nie, to jest zespół obiektów. Tam jest. No głównie tutaj są, wiesz, obiekty przestrzenne, nie? No malarstwa tam nie ma. To są jednak rzeźby, no ale to też nie takie, nazwijmy to, klasyczne rzeźby, nie? Są fotografie, jest dokumentacja jej badań, są zdjęcia satelitarne, totalnie.
Satelitarne nawet.
Znaczy nie są jej zdjęcia satelitarne, nie? To już chyba, nie, w sumie nie wiem, nie były podpisane. Ale zakładam, że to jakie miało to co innego na celu, nie? To nie była praca ściśle artystyczna, ale jest to wszystko na tyle interesujące, że z czystym sumieniem polecam. Naprawdę warto pójść, warto zobaczyć, mieć jakąś refleksję, ponieważ to też dotyczy nas w pewien pośredni sposób, a może nawet bezpośredni. I
czyli o tym, jak niszczymy przyrodę trochę.
Może nie o tym, jak niszczymy przyrodę, tylko o tym, jak ta przyroda wkracza w miejsca, w których my byliśmy.
Myślałam, że to będzie taka wystawa po tytule trochę krytykująca człowieczeństwo. Chwasty i ludzie, że są ludzie i chwasty. Chwasty jako gatunek człowieka. To też by było intrygujące. Pod tym kątem ten tytuł jest lepszy.
Nie mam przy sobie niestety tekstu. Tutaj patrzę po stronie Zachęty, ale niestety nie ma nawet tutaj żadnego skrótu, jest tylko ten wstęp zachęcający, o ironio, do odwiedzenia wystawy.
Chcesz mi to przeczytać całego?
Wiesz co, tutaj jest napisane...
Pytam z trwogą.
Tutaj jest napisane, że Anna Siekierska jest absolwentką Wydziału Rzeźby z 2013 roku, co przed chwilą nieudolnie próbowałem naturalnie wpleść w naszą rozmowę, więc nie dowiesz się z niego całkiem więcej. Jest tutaj jeszcze: artystka tworzy przede wszystkim prace poddające krytycznemu oglądowi przedmiotowe podejście człowieka do natury.
Okay.
I...
Rzeczowo prosto.
Myślę, że może w przyszłym, w następnym odcinku coś więcej powiem, jak ty też to zobaczysz. No nie wiem, to jeżeli będziesz miała jakąś refleksję, ale na razie zapraszamy, na pewno. Ja zapraszam, ty jeszcze nie zapraszasz. Do 15 marca. Jest bardzo fajny tekst kuratorski. Jest... Nie, długo się rozwodzę. Po prostu warto. Myślę, że warto. Bardzo...
Pójdziemy, ja pójdę.
Się cieszę. Dobrze.
To co, przechodzimy do...
Do brzegu, tak.
Klu.
Na przemian? Zastanawiałem się, jak to podzielić, wiesz, bo myślałem, że możemy podzielić to na komercyjne i instytucje.
Mm-hmm.
No ale to też takie sztuczne, bo i instytucjom, i komercyjnym galeriom zdarzają się wzloty i upadki.
Zgadza się. U mnie to też może być problem, bo ja generalnie nie jestem wielką fanką publicznych galerii. Znaczy jakby doceniam je.
Widzisz, pamiętasz, jak mówiłem, że się pokłócimy w którymś momencie? To ten moment właśnie.
Jakby doceniam je i uwielbiam sztukę, która jest tam pokazywana często, ale te wystawy są po prostu gigantyczne i
Ty lubisz takie mniejsze wystawy, takie kameralne?
Lubię jak nie krzyczy, nie wiem, nie mam 10 tysięcy obrazów, które do mnie krzyczą.
Ale na Marynie Abramowicz ci się jakoś podobało.
Tak, ale to była troszeczkę inna też wystawa.
Z tej wystawy się wychodziło stłamszonym.
No tak, nie dało się wszystkiego zobaczyć przez tyle czasu, ale ja też nie oglądałam wszystkiego aż tak dokładnie, jak mogłabym oglądać. I tam też ta sztuka była jednak bardziej performatywna, taka... No to też nie jest do końca to, co uważam jakby za idealną wystawę, ale no, nie były to same obrazy, to się ruszało, to coś tam się działo po prostu, w tym było życie.
To łatwo było wsiąknąć w to rzeczywiście. Dobrze, mój numer jeden, czy od końca? Ile masz numerków?
No ja mam 10, ale ja nie mam chronologicznie, że tak powiem.
Nie masz
chronologicznie. Więc zacznij od twojej ulubionej galerii, tak? Czy od
mojej ulubionej instytucji na ten moment, i to jest Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, reprezentowane głównie przez pawilon wystawowy nad Wisłą, tak zwaną Syrenkę, po pierwszej wystawie. I mam wrażenie, że pomimo, że są wzloty i upadki, to jest to miejsce, w którym można zobaczyć tak naprawdę najlepsze wystawy, no niekomercyjne, nie? W sensie no nie idziesz tam z zamiarem kupienia albo patrzenia na to, ile obraz może kosztować, nie? To nie w tym kierunku, nie? Są tam najlepiej przygotowane, najciekawsze ekspozycyjnie, dobrze rozwiązane kuratorsko, na pewno mają bardzo bogaty program oprowadzań, edukacyjny, całą tą otoczkę i wszystko tam idzie, jak na to patrzysz z zewnątrz, jak po maśle. Bardzo, bardzo mi się to podoba, jest bardzo fajne, jest bardzo dużo wystaw, które mi zapadły w pamięć, na przykład Ediego Hille. Mhm. Totalnie wspominam do dzisiaj, jest to wystawa, która zrobiła na mnie wrażenie. I sam malarz, nie już pomijając tego malarza, nawet tam sama ta ekspozycja i ten pomysł na zrobienie tego była tak fantastyczna, że po prostu wbiło mnie w ziemię. Byłem tam z 5 razy, jak nie więcej. Serio.
Wow.
Wystawa o rejwie to było fantastyczne. Nie wiem, czy byłaś. Wystawa o rejwie była super.
No jest to na pewno punkt, który trzeba zobaczyć, będąc w Warszawie.
Najwięcej razy byłem na Niepodległych. O, to mi też się podobało.
Ile? Boję się zapytać, ale dobra, zapytam.
A ja ci powiem, że byłem nawet 2 razy na montażu wystawy.
I na finalnej wersji łącznie?
Na finalnej wersji z 6-7? W różnych kontekstach, wiesz, z różnymi ludźmi, na różnych oprowadzaniach, samodzielnie byłem tam z 2 razy. To jest
mój problem, bo ja, znaczy problem, albo i nie problem, po prostu inaczej do tego podchodzę, bo nie... raczej podchodzę dość emocjonalnie i po prostu... Albo mnie coś poruszy, albo mnie coś nie poruszy. I nie analizuję tego aż na 10 milionów sposobów pod różnymi kątami.
Wiesz co, jestem taki fleszowy, nie? W sensie jak wchodzę na wystawę, to szukam flesza, który mnie uderzy. Szukam bodźca, takiego punktu, na którym się zaczepię, jakiejś myśli, którą sobie wytworzę. I wychodzę, nie siedzę w galerii godzinę czy dwie. Ja jestem w galerii od 10 do 20 minut, jak nie więcej, licząc szatnię i toaletę. Tylko, że ja tam wrócę jeszcze 3-4 razy, nie? Spojrzę na to inaczej, pomyślę o tym i ja wolę wrócić 5 razy, niż być raz godzinę.
To jest ciekawe.
Może być jakieś pokłosie tego, wiesz co, że...
Muszę spróbować kiedyś iść tak jak ty, czyli 5 razy na jedną wystawę, a ty spróbuj raz iść tak jak ja, czyli siedzieć w tej galerii 3 godziny.
No ale ja zacznę sprawdzać Facebooka po 10 minutach. Nie, to się nie uda. Ja nie mam takiego fokusa, mój fokus span się kończy po 10 minutach, jestem...
Ale to byłby eksperyment, nie jesteś ciekawy, co z tego wyjdzie?
Wiesz co, ja wspominam sobie, że w liceum 45 minut lekcji mi się dłużyło jak cholera i myślałem, że to nieludzkie. Potem przyszły studia i się okazało, że wykłady mają 1,5 godziny i to w tym minimalnym wymiarze. I odpadam na nich po tych 45 minutach, nie? I jeśli mi mówisz, że miałbym patrzeć na jedną wystawę przez 2 godziny, to...
Myślę, że kiedyś będzie taki eksperyment, że galeria zamknie drzwi na pewną ilość czasu.
Znamy takiego jednego, co chce wpuszczać ludzi i zamykać.
No właśnie.
No dobrze. To no, MSN, nie myślisz to, że to jest punkt do zobaczenia w Warszawie, jak Pałac Kultury?
No, tak, na pewno.
Bez głębszych emocji. Dobrze, co jest twoim numerem jeden?
No nie jest to... No ja po prostu, jeżeli chodzi o publiczne instytucje, no to wolę Zamek Ujazdowski.
No,
jakoś po prostu więcej wystaw mnie tam wstrząsnęło, czy nie wiem, może mam też sentyment do tego miejsca. Jest też w dobrej lokalizacji w Warszawie, nie? Już pomijając, że jest koło mnie, więc czuję się, jakbym była sąsiadką.
Wiem, przy trasie Łazienkowskiej, daleko od przystanku i tak w sumie po środku nie wiadomo
czego. Łazienkach, no właśnie, sztuka powinna być taka odosobniona troszeczkę, że musisz się tam dostać, przejść przez Haszcze. To jest fajne.
Ale mają własny parking, na którym zawsze jest miejsce, to bardzo lubię.
No tak, zapomniałam, że ty jeździsz autem wszędzie.
Nie, od 3 dni jeżdżę autobusem. Się czuję chory, sponiewierany, bolą mnie plecy i jest koniec miesiąca, nie mam kasy na benzynę. To jest mój numer 2, słuchaj, na liście. Zamek ujazdowski.
No.
Ja go odkryłem późno, w sensie, wiesz, tak zbywałem trochę to, co się tam działo. Tak naprawdę zacząłem tam chodzić w 2018 roku, dopiero tak regularnie. Czekaj, muszę sobie przypomnieć, co to była za wystawa. A jaką ty wystawę zapamiętałaś najlepiej z Ujazdowskiego?
No, ja cały czas myślę o tym Hyslomie, o którym ty nie chcesz ze mną porozmawiać.
Ale ja mam dużo nowych przemyśleń na temat Hyslomu.
No,
byłem
to nareszcie.
Na Hyslomie byłem już 3 razy, jeszcze z 2 razy pójdę i będę miał końcowe myśli.
No ja też pójdę jeszcze raz, bo już pewnie zapomniałam. Ale to jest wystawa, która mi ostatnio siedzi w głowie, bo to jest tematyka, która mnie strasznie kręci w sztuce i w życiu. Także jest to wystawa, która mnie tam gdzieś bardzo dotyka.
Uderzy mnie zaraz, nie mogę sobie przypomnieć. Dobrze. No ale teraz... Nie no, na ten moment jest to, w sensie na te wystawy, co
I
są
można
teraz...
można ją zobaczyć, tak, ona jest aktualna.
Na wystawy, kochani, co są teraz, jest naprawdę w czołówce i nawet bym powiedział, że ten MSN tak na ten moment wyprzedza.
Dodam, że jak byliśmy na otwarciu tej wystawy, czyli tam było show, które ci trzej panowie robili. Mikołaj chciał jak najszybciej wyjść, ciągnął mnie prawie do domu.
Bo to był dzień, w którym nagrywaliśmy pierwszy odcinek Oto Sztuki i ty powiedziałeś, a chodźmy jeszcze sobie na performance, zobaczymy sobie, żeby się tak natchnąć. Nie? I tak po 45 minutach, jak trzech prawie pijanych Japończyków szamotało
nie
się...
Byli pijani.
A tak wyglądali. Szamotało się z kamieniem. Przepraszam, moja cierpliwość się wyczerpała, bo to trwało po pierwsze dłużej niż 10 minut, a po trzecie było to absolutnie, po drugie, było to absolutnie poza moim sposobem postrzegania sztuki. Wiesz, ja lubię, jak jednak obraz jest na płaszczyźnie, jak ta płaszczyzna jest na ścianie. Nie znoszę takich wystaw. Dobrze, źle brzmi. Wolę jakieś nawiązanie do tradycyjnego medium niż tą radość tworzenia, którą oni sobą zaprezentowali w tamtym momencie. Tak bym powiedział wtedy. Dzisiaj powiem, że bardzo mi się podoba ich podejście do tego, ponieważ zacząłem tą wystawę i to było złe podejście, że ja najpierw musiałem zobaczyć ten tragiczny performance, który dzisiaj z czystym sumieniem powiem tragiczny, ponieważ powinien trwać 10 minut, a nie godzinę.
Możesz powiedzieć, że był za długi, ale nie możesz powiedzieć, że był tragiczny, nie oglądając go do końca, bo masz tylko połowiczny obraz tego, czym on jest, był, albo czym powinien być.
Tak, bo w połowie tego performance'u przeszedłem się po salach wystawowych.
I wyszedłeś przed końcem. Może on trwał jeszcze 3 godziny.
To ja wolę pamiętać tą godzinę.
No dobra, to co? O czym teraz?
No to jakiś twój punkt z listy.
Jak jest? Dobra, ja mam tutaj dość ważnym punktem jest dla mnie Foksal. Galeria Fundacji Foksal. Bardzo ją
to
lubię.
Ważne.
Tak. I dlaczego ją lubię? Po pierwsze mają dobrych artystów, mają naprawdę dobrych artystów. Paulinę Ołowską, czy Zasnala. I zawsze te wystawy są po prostu dobrze zrobione.
Pamiętam, jak
pewnie
raz
też dlatego, że
ma...
Tak, jest Aleks Baczyński, którego też uwielbiam.
Nie byłem w FGF-ie od czasu, w którym utknęliśmy tam na tym feralnym performance'ie.
No właśnie jego, to było jego.
Ja jestem jakiś uczulony na performance, na to wychodzi z tego, co tutaj mówię. Chyba,
to był piękny, godzinny taniec.
Godzinny?
Piękny. No tak myślę, że...
Miałem wrażenie, że świtało już, jak się kończyło.
No i co?
Może dlatego, że ja nie umiem siedzieć na podłodze, wiesz, strasznie mnie to wyprowadza z równowagi. Na Hyslomie był catering.
Ja
na Hyslomie był catering, słuchaj. To mnie tam zatrzymało na te dłużej niż 10 minut, ponieważ dawali jeść. Paskudnie, ale dawali jeść. Więc. Ja w ogóle, wiesz co, o FGF
nie
zapomniałem
nie
na mojej liście.
Tak, zapomniałeś o FGF?
Zapomniałem totalnie.
No widzisz,
tak
sobie,
wiesz, siedziałem i przypominałem tak z ostatniego.
Co myślisz o FGF-ie?
No to jest taki symbol sceny artystycznej Warszawy, na pewno. cały ten mit założycielski.
No właśnie, to jest intrygujące. Mnie to intryguje, jest jakaś zagadka, tajemnica, coś, co nie jest do końca...
To nie ma zagadek i tajemnic.
Nie jest jakaś, nie znasz wszystkich wszystkich tam tajników.
Wiesz, gdybym policzył, ile miałem wykładów na temat Fundacji Galerii Foxal i wszystkich tych tajników i spotkań z nimi, to powiem ci, że może... Dobrze, nie chcę tego umywać ze świętości, jest absolutnie...
To opowiedz o tym micie.
To może ja się z tego przygotuję na następny raz, dobrze? Bo teraz pomylę wszystkie nazwiska, wiesz, że ja się nie znam na nazwiskach.
No dobra. To o mitach będzie później. Mity w sztuce.
To jest catchy headline.
Tak jest.
Zapomniałem o FGF totalnie, to aż wstyd.
Nie szkodzi. Ale to jest też cudowne miejsce ze względu na przestrzeń, jaka tam jest. Może sam budynek jest trochę za bardzo nowoczesny, ale dach. No dach jest genialny. Tym bardziej jak dadzą tam ten balkon u góry.
Zwłaszcza, że ja zarosłem ostatnio, to na parterze jeszcze mogę się ostrzyc.
Tak, tam jest fryzjer. Zdaje się.
To jest element mitu właśnie. Że kiedyś już tam nie będzie fryzjera. No to ja powiedziałem dwa, to ty teraz. Jeszcze jeden.
Co jeszcze? Okej, okay. Śmierć człowieka. Kamila. Uwielbiam. To jest galeria w... prywatnym mieszkaniu. Aktualnie znajduje się na Pytlasińskiego, na Mokotowie.
I Kamil wynosi... Człowieka.
Tak, no ale to jest jakby jedna galeria, tylko obie mają trochę inny program. W jednym miejscu, ale mają inną linię programową, o tak. Jedna bardziej dotyczy człowieka, a druga innych rzeczy. I Kamil wyjmuje na czas trwania wernisaży wszystkie meble ze swojego pokoju, umieszcza tam sztukę i robi wernisaże. Ja uwielbiam takie kameralne przestrzenie, kameralne miejsca. To jest też przykład tego, że jak chcesz, to możesz. I wydaje mi się, że każdy artysta powinien robić coś takiego, że od czasu do czasu robić wernisaże w swoich mieszkaniach, pracowniach czy w jakichś takich miejscach. To jest w ogóle taki nowy sposób komunikacji z widzem, z odbiorcą i taki zupełnie inny niż, wiesz, dajesz swoje prace galeriom i one tam pokazują, ktoś inny o nich opowiada, w ogóle jesteś od nich odcięty, nie są z tobą, a tak masz jakby wgląd w to, kto przychodzi, kto się tym interesuje, dlaczego się tym interesuje.
Tak zawsze się tam czuję tak troszkę niemile widziany, jak tam wchodzę, bo wszyscy tak na mnie patrzą, jakbym wszedł komuś do kuchni, bo wchodzę komuś do kuchni, więc to tam jest taka domowa atmosfera, to prawda.
Tak, żeby się dostać do głównej sali, czyli do pokoju Kamila, to tam przechodzi się przez kuchnię, co jest...
Ale ma palarnię, słuchaj, to jest, ma miejsce parkingowe przed domem i palarnię, to jest totalnie na mojej skali i to wychodzi już poza skalę, nie? Już jest jak...
Raj.
No, totalnie.
Ale to jest też smutne, jest... bo musi tam koniecznie iść jak najszybciej, teraz póki będą jeszcze jakieś wernisaże, bo Kamil prawdopodobnie będzie musiał zmienić lokację.
Co jest ważne na wernisaży, bo już następnego dnia po wernisażu już się tam raczej nie dostaniecie.
No to swoją drogą, tylko że po prostu będzie się musiał przeprowadzić ze względów na tam jakichś boskich, wyższe siły tutaj, czarodziejskie, magiczne, wyższe siły zarządziły, że będzie musiał się wyprowadzić. Także póki jeszcze tam jest, to zobaczcie koniecznie to miejsce.
I to jest też jakiś element mitu. Słuchaj, to jest też do odcinka o mitach fantastyczne, ponieważ tutaj legendy chodzą o tym, co Kamil zrobił, żeby otworzyć tą galerię i co robi, żeby ją utrzymać i w ogóle jak to się wszystko trzyma w szwach, że to... A ty znasz odpowiedzi na te mity, tak? Nie?
No to do mity w sztuce.
Do tego spojrzała na mnie takim wzrokiem, jakbym właśnie, nie wiem, dotykał stópki dzieciątka w jakiejś starej rzeźbie. Nie?
Ohoho.
Jest... Och,
nie aż tak.
Nie aż tak. To dobrze. Nie, bo ostatnio chciałem zagaić Kamila na wystawie, na wernisażu, a Paulina mnie odgrodziła skutecznie i jak spróbowałem się przedstawić, to Paulina powiedziała, dobrze, porozmawiamy na zewnątrz. I było takie...
Ej, tak nie było. To była zupełnie inna sytuacja. I opowiadanie całej teraz zajmie dużo czasu.
Tak, przechodziliśmy wtedy restrukturyzację wewnętrzną, nazwijmy to. Ten wzrok może zabić. Dobrze, następny punkt. Skoro już powiedziałaś...
Tam, da-da-dam.
No, Galeria Raster. Proszę bardzo, kolejny mit założycielski, kolejne od zera do milionera, miliardera.
Może ty chcesz opowiedzieć o Rastrze?
No to jest duża galeria z tradycjami z początków lat 2000, prowadzona przez dwóch profesjonalistów, którzy...
Na wspólnej 63,
którzy na sztuce zjedli zęby i są jednym z lepszych przykładów tego, jak można ze sztuki żyć, ze sztuką żyć i w jaki sposób robić to w miarę z godnością profesjonalnie. Jest parę tam punktów, które mi się nie podobają w tym całokształcie, jednakże ciągle to zaraz zrobimy ten teraz dzisiaj odcinek o mitach. Wiesz, już tak go zapowiadamy, ale to znowu jest bardzo ciekawa historia od początku do końca, od paru metrów kwadratowych na Marszałkowskiej przez świetlicę artystyczną na Wspólnej, świetlicę Rastra, już nie pamiętam tej dokładnej nazwy, aż do tego miejsca, w którym są dzisiaj. I organizują tak na światowym poziomie te wystawy, jeżdżą na targi zresztą po całym świecie. Reprezentują naprawdę ciekawych artystów z początku lat 2000. I ich reprezentacja, w sensie i wydawnictwa, i cała otoczka, i...
Tak, znaczy mi w ogóle bardzo... Znaczy nie wiedziałam tego... Długo tego nie wiedziałam, ale jak już się dowiedziałam, to mnie to zafascynowało. Jest w tym miejscu coś takiego intrygującego. Wydaje mi się, że to przez historię, która gdzieś się za nim kryje. Bo kiedyś to, co się tam działo, to właśnie był taki przykład sztuki, która gdzieś tam mnie kręci. Że to nie była tylko galeria, chłodna, zimna galeria, gdzie wchodzisz i te obrazy łypią na ciebie złowrogo, ale to było takie miejsce, gdzie można było grać w piłkarzyki, gdzie przekazywali sobie mikrofony, Masłowska jakby coś tam, wiesz, konkursy sobie robili, że każdy miał swoje 5 minut z tym mikrofonem, jakieś tam wiersze mogłeś czytać, czy jakieś skecze, czy cokolwiek i jakby wiesz, że to tętni życiem. I wydaje mi się, że galerie, że sztuka w ogóle powinna być czymś takim, że to tętni życiem. No i wtedy te wystawy nie były takie super profesjonalne jak teraz i pewnie te obrazy im spadały ze ścian nieraz, ale
wiesz, to jest taki klimat początku lat 2000. To jest to, co...
No właśnie, mi tego brakuje.
Czego ci brakuje? My nigdy nie przeżyjemy w sumie to nie wiem, ile masz lat. Nigdy nie przeżyjemy znowu takiego, wiesz, prosperity i takiego formującego się rynku sztuki i w ogóle wszystkich tych fajnych rzeczy, które powstawały właśnie na początku lat 2000, tego jakiegoś, tej sztuki w oparach absurdu, tego totalnie napompowanego rynku, który nie istniał, a wszyscy udawali, że istnieje, tego, że wszyscy udawali, że nie zarabiają, a zarabiali. Wiesz, takie totalnie dziwne rzeczy, które mogły się wydarzyć tylko wtedy. I tak naprawdę tylko w Warszawie, nie? To jest... Już dzisiaj wszyscy dążą do jakiegoś międzynarodowego standardu, nie? To już wszystko mniej więcej to samo, co się dzieje w Warszawie, to zobaczysz też w Pradze, Berlinie, Nowym Jorku i tak dalej, na różne skale, nie? Ale chodzi mi o to, że to mogło być na tyle wyjątkowe miejsce i czas na formowanie się rynku sztuki, że oni na tym najlepiej skorzystali. To na pewno.
Wydaje mi się, nie wiem dokładnie, czy tak było, ale że oni też po prostu wzięli sobie tam, mieli jakąś swoje grono artystów, i przez te lata od początku trwania galerii gdzieś ich tam ich wypromowali i starali się, żeby później ci artyści byli w każdej galerii. I wiesz, zachęta i tak dalej, że wszędzie mają swoje wystawy. I że po prostu to trwało też, trwało po prostu. Że kiedyś przecież oni nie mieli tej renomy, którą mają teraz. Więc gdzieś tam musieli pracować nad tym dużo czasu.
No to mówię, że to takie amerykańskie od zera do milionera, nie? Miliardera.
No tak.
No ale
tak,
to z czystym tak. Sumieniem możemy chyba powiedzieć, że kiedykolwiek byście nie poszli do Rastra, to wystawa może być lepsza, gorsza, ale na pewno będzie fajna. To
jest też cudowna przestrzeń, którą warto zobaczyć. To jest jedna z najlepszych lokacji dla galerii, chyba, jeżeli nie najlepsza. To chyba jest moje ulubione miejsce, jeżeli chodzi o przestrzeń.
No i tylko trzeba się nie bać wejść na górę, bo to...
Tak,
to też dużo ludzi ma ten problem, wiesz? To...
Nie zawsze u góry są jakieś wystawy, więc nie zawsze można tam wchodzić.
No dobrze, to jest też mankament, ale ja nawet nie wiedziałem przez pierwszy rok, że tam coś jest na górze dopiero. Potem sama wiesz, kto tam...
Czeluście, Belzebuba.
A teraz jest nawet piwnica w ogóle. Czy nie ma, nie wiem, teraz nie pamiętam
no
nowej wystawy.
Jest, cały czas jest, no przecież nie zakopali tej piwnicy.
Następny punkt.
Następny punkt. Co ja tu jeszcze mam? Ja to w ogóle sobie, bo ja nie zrobiłam listy najlepszych galerii, ale takie galerie, które gdzieś tam mają coś intrygującego w sobie dla mnie.
No to o to chodzi.
No to mam też na swojej liście piktogram. Czy tam, ty tam byłeś w ogóle kiedyś?
Raz, dawno.
Raz i dawno, to dobrze, bo ja dawno nie byłam, w sensie, że byłam. Byłam ostatnio parę razy, ale dawno, czyli tam kiedyś nie. Nie wiem nawet ile ta galeria już jest. To jest galeria w centrum, na Kredytowej.
Kredytowej 9.
Tak, dokładnie, Kredytowa 9. I prowadzi ją Michał Woliński. No i w tej galerii jest coś takiego intrygującego. Co tak na mnie patrzysz?
Nie, ja nie patrzę, nieważne.
Jest w niej coś intrygującego? W sensie, że tak nie jestem pewna, czy to jest negatywne, czy pozytywne. Ona jest po prostu gigantyczna i ta przestrzeń jest prawie zawsze pusta, więc sztuki tam jest mało, a ta przestrzeń ją jakby pochłania. I to obcowanie z nią jest zupełnie inne. Ja tak się zawsze tam czuję jakoś niepewnie, złowrogo. Coś jest w tym miejscu. Nie wiem, co tam kiedyś było. Może tam też się jakiś mit kryje za tym wszystkim.
Okej, rozwiałem moje wątpliwości. Nie, to za duży skrót myślowy poczyniłem.
Okej.
Nie, to tak samo jak bardzo długo mylił mi się Dawid i Karol Radziszewscy. Wiesz, to
pomyliłeś z tym.
Tak.
No właśnie, ten człowiek też jest intrygujący, bo on jest jak ta galeria troszeczkę. Prowadzący. Ma takie... Po prostu myślę, że warto tam iść, żeby się przekonać, co to w ogóle jest, z czym to się je, do czego służy i co można tam robić. I no, bywają tam lepsze, gorsze wystawy, ale przez tą przestrzeń to bardzo ciężko chyba zrobić tam dobrą wystawę.
Tak, jak się chce zobaczyć fajną przestrzeń, to ja mam wynotowaną galerię stereo. Ona też tutaj jest trochę jak Kamil, tak w przededniu przeprowadzki.
Mhm. Czekaj, bo ja zawsze mylę stereo z tą drugą, która jest obok. Tam są dwie.
Tak, ale w tej drugiej... Ja nawet nie wiem, jak ona się nazywa, przepraszam.
Okej. Okay. To stereo to jest ta mniejsza czy ta większa? Ta większa ze schodami.
Ta po prawej stronie.
Ze schodami w dół.
Bez schodów.
Bez tego placu takiego wielkiego?
To jest plac wielki, no to jest Dom Słowa Polskiego na Miedzianej. I to nie jest skrajnie z lewej, tylko to jest skrajnie z prawej. Od, tak patrząc na fasadę.
Jak się wchodzi?
Przez drzwi.
Dobra, opowiedz o niej więcej.
Nie, tutaj myślę, że nie ma większego sensu tutaj przedstawiać mitów założycielskich, bo tutaj chyba po prostu nie ma.
Tak, ale oni też w ogóle zamykają. Tam jest ostatni, albo już ją zamknęli, tą galerię.
Ja teraz byłem właśnie, wszedł na stronę i zacząłem, że ciągle jest adres podany, że zapraszają na Miedzianą, więc to...
Może jeszcze jest, ale to są już ostatki, mają ją zamknąć na
teraz. Bo tam Słowa Polskiego za chwilę runie, więc to siłą rzeczy.
Ale myślę, że po prostu zmienią lokację, jak już coś znajdą.
Nie, na pewno, tak. Oni to czegoś szukali, z tego co wiem. To czekaj, jeszcze z takich mniejszych to 18A. Bardzo mi się podobało.
Co to było?
18A to jest w takim pałacyku na Brackiej, jak się schodzi z... Jak jedziesz Kruczą, masz rozwidlenie na Szpitalną.
A, wiem.
I tam wcześniej musisz przez bramę przejść.
Wiem. To jest ta galeria, gdzie wy poszliście, a ja wtedy nie mogłam. Coś tam. No i dlaczego?
Dlaczego? Bo widziałem, to jest fantastyczna przestrzeń wystawień. Ja tam byłem na jednej wystawie, to się przyznam bez bicia. Byłem na wystawie Sebastiana Winklera, na Babcia Tinia? Na Babci Tinie, tak. I totalnie ta przestrzeń mnie zauroczyła, była fantastyczna. Ten pałacyk jest fantastyczny. Czekaj, Bracka 20B, tak, dobrze pamiętam. Duże możliwości na pewno. Tam nie znam się osobiście z właścicielami ani z kuratorami. Miałem okazję ich tylko obserwować podczas wernisażu i odniosłem wrażenie, że tam się mogą dziać rzeczywiście ciekawe rzeczy. I tak trochę w ciemno.
No i przy tym mieście tam nigdy nie byłam.
Tak trochę w ciemno polecam. Jestem tak na 90% przekonany, że to miejsce reprezentuje sobą coś ciekawego. Nie, że to nie jest knot ani niewypał. To
pójdziemy na następną wystawę i powiem.
Tak właśnie sprawdzam, co się tam dzieje.
No i co?
31 stycznia będzie wernisaż o 20:00, malowana Praga. Czekaj, malowana wchodzę w szczegóły.
Praga. Brzmi
trochę... Jest działaniem... Malowana Praga to projekt z pogranicza malarstwa, animacji, edukacji kulturalnej i site-specific. Aleksandra Szczodry zaprosiła do namalowania obrazu 12 osób reprezentujące różne zawody, poglądy i doświadczenie malarskie. Elementem łączącym jest to, że każdy z nich jest silnie związany z warszawską Pragą. No to takie bardziej aktywistyczne niż ze sztuką, ale brzmi w miarę interesująco. Dobra, to zweryfikujemy, to...
Tak, pójdziemy.
Zobaczymy.
I co tam było dalej?
Jest długi opis. Znaczy on nie jest taki długi. Każdy nie, może go sobie
mi,
zobaczyć.
Chodziło mi o przysłowie. Pójdę, zobaczę i co? Coś tam się ciągnęło. O!
Nie przysłowie,
dokładnie, wiedziałam, że coś tam myśl. Jeszcze ma być.
Dobrze, to taki bardziej chyboczący się punkt mojego programu, ale...
No, co tam jeszcze masz?
Co ja jeszcze mam? Nie byłbym sobą, jakbym nie powiedział o zachęcie. No to taki szlagier, nie? To chyba no, każdy, tak, kto jest no, w Warszawie,
jest
pójdzie do
ważne
zachęty.
Miejsce,
to nie ma
że trzeba je zobaczyć.
Znaczy, wystawy w Zachęcie nie są przebojowe, to się nie oszukujmy.
Nieprawda.
Nieprawda.
No bywają dobre, no bywają dobre wystawy.
Nie, absolutnie, znaczy nie zdarzają się kiepskie, nie? To są takie, które są bardziej inside'owe dla świata sztuki, są takie, które są bardziej na pokaz i wtedy są mniej ciekawe, a są takie, które sobą reprezentują więcej, mniej są takie, na której kurator po prostu pojechał sobie ze swoim fetyszem trudnych słów, są takie, które są trochę zbyt proste, są wystawy dla dzieci, są wystawy dla dorosłych, są wystawy tematyczne,
bogaty
scenograficzne,
wachlarz.
Malarskie, to... Ale bilet jest drogi. Bilet kosztuje chyba 15 zł dla normalnego człowieka, 10 dla ulgowego. Dla mnie złotówkę.
A czwartki jest za darmo.
A czwartki jest za darmo w ogóle, więc to... A to jest taki life hack, nie? To jest taki art hack, nie? Że to większość galerii ma w czwartki za darmo.
No, to źle.
To bardzo dobrze. Mam czwartki wolne akurat, więc to...
Idealnie. Nie wiem, czy całe życie będziesz tak miał, ale możesz sobie ustawić tak życie, żeby mieć.
Staram sobie ustawić życie tak, żebym miał wszystko za darmo. Dobrze. No i pod zachętą jest to miejsce projektów zachęty, które tak de facto jest oddzielną przestrzenią. To też z ręką na sercu polecam, bo no bo tam się, to jest tak jak Project Room w Zuju. To jest takie miejsce, w którym chyba trochę więcej wolno i którym są trochę młodsi artyści. To jest...
Ale oni ich zapraszają? Jak to wygląda rekrutacja tam?
Nie pamiętam, jak to wygląda.
To jest też intrygujące. Czy tam spoczywa ktoś, kto nad tym...
Znaczy na pewno to nie jest, wiesz, tak, że przychodzisz z ulicy i mówisz, cześć, mam projekt.
Nie, nie. Tylko nie wiem, czy robią jakiś otwarty nabór, czy to bardziej tak, że ktoś robi program. Nad tym się zastanawiam. Ale to może właśnie warto sprawdzić. Może wy też możecie.
Nie no, wszyscy mogą. To na pewno nie jest...
Tajna wiedza.
Ja pamiętam, tak chciałem tylko jeszcze na... wrócić, że w Project Roomie widziałem w zeszłym roku fantastyczną wystawę, tak dla potwierdzenia mojej tezy. Przepraszam, tutaj artysta ma bardzo trudne nazwisko, a ja jestem kretynem. Jestem gotowy. Jan Moszumański-Kotwica.
Powiedział szybko, żeby nie było słychać błędów.
Nie powtórzę. Chociaż dykcję mam wybitną. Ty możesz mówić na głos, nie krytykować. Proszę bardzo. Mam opowiadać?
Nie wiem. Pokrótce możesz. Nie musisz o niej mówić 3 godziny.
Dobrze. W Project Roomie było wystawione rusztowanie, takie budowlane. Na rusztowaniu była płachta. Na płachcie było wyświetlona projekcja. A w całości było jeszcze parę takich obiektów pararzeźbiarskich, ale co najważniejsze, dlaczego ta płachta trzymała się tego rusztowania? Nie była przymocowana, ponieważ na drugim końcu Project Roomu stały dwa albo jeden...
Boże! Co tam stało?
Czekaj, dwa. Dwa gigantyczne wentylatory, które dopychały tą płachtę. Boję się, że się rozłączą mikrofony.
To brzmi szalenie.
Dwa gigantyczne wentylatory, wow, które dociskały tą płachtę do tego rusztowania. W całym tym pomieszczeniu był huk, wiatr, totalnie, wiesz, całe to takie odczucie.
No i, to takie rzeczy mi się podobają.
Fantastyczne to było.
Możesz stanąć przed tymi wentylatorami i poczuć ten wiatr razem z
tą płachtą. Cały Zuj poczuje twój pot, totalnie tak. No. Ale wiało tam porządnie.
I boskie. Właśnie lubię takie emocje w sztuce.
To było fantastyczne. Autentycznie po prostu... To nawet nie gadżeciarsko, nie? To po prostu bardzo mi się to spodobało, że tutaj
No to jest coś takiego.
Czy mnie zachwyciło, że znaleźli w jakiś sposób takie wentylatory. Gdzie tego się szuka? Na Elixie? Nie mam pojęcia. Nie, to jest... Tak, to Project Room z Ujazdowskiego traktujemy osobno. Nie, no jako jedno, nie? Ale to z takim naciskiem, że tam też dzieją się fajne rzeczy. Już mówiłaś na początku o Radziszewskim, czy jeszcze o nim nie powiedzieliśmy?
Nie, nie mówiliśmy o nim.
No to twoja pałeczka. Masz więcej ciekawego.
Co mam ciekawego? No ja... Czy ja lubię tą galerię? Lubię tą galerię. To jest dobra galeria. Mają dobrych artystów. I co?
To mnie jest mniej przebojowo, mam wrażenie, niż
mniej
w Rastrze.
Przebojowo niż w Rastrze.
Znaczy ciężko też porównywać w sumie, nie? Ale
tak,
to...
dokładnie.
No bo teraz ta przestrzeń galeryjna jest w nowym budynku, w takim, nazwijmy to...
No ja nie jestem do końca przekonana. No jakby ten budynek nie ma dla mnie takiego...
A ty byłaś jeszcze w starej?
Nie byłam.
A, to byłem jeszcze w tych 2 metrach kwadratowych. To było coś. Nie, to teraz jest fobia przestrzeni chyba trochę, wiesz, bo tam zawsze jest pustawo trochę.
No, może... Ale no nie wiem, to jest dla mnie takie właśnie troszeczkę za nowoczesne. Brakuje mi tam jakiejś duszy w tym miejscu po prostu.
A to jeszcze dusza przyjdzie. Nie,
może
to...
przyjdzie, może tak.
Co masz jeszcze? Czy masz coś jeszcze, o czym nie powiedzieliśmy?
Czy mam coś jeszcze? Mam pole magnetyczne. Tylko, że to jest galeria, w której ja nigdy nie byłam. Ja do niej idę już chyba z rok czasu albo 2 lata nawet. Możliwe, że próbuję do niej iść, nie mogę tam dotrzeć. To jest galeria, którą Patryk Komorowski też ma w swoim mieszkaniu. I tyle, że tam jest troszeczkę inaczej. Oprócz tego, że musisz się umówić na telefon, to nie jest tak jak u Kamila, że Kamil robi otwarte wydarzenie i ono jest tylko jednodniowe, że mam taką jednodniową wystawę, a tam ta wystawa trwa dłużej, bo on jakby udostępnia po prostu jeden jakby tam kawałek swojego mieszkania i tam jest ta wystawa zawsze przez czas trwania, po prostu przez czas trwania. I tylko, że musisz się umówić, no bo jednak nie zawsze możecie wpuścić do prywatnej swojej przestrzeni. Ale mi się strasznie podoba ta idea, że właśnie musisz się skonfrontować z właścicielem czy z artystą, będąc na wystawie. To odbiera też, albo nadaje czegoś takiego bardziej osobowego galerii, przestrzeni i sztuce. Więc to myślę, że też jest warte miejsce do zobaczenia, jeżeli też chcecie odsapnąć troszeczkę od publicznych instytucji.
Już to teraz wszedłem na TripAdvisora, żeby zobaczyć, o czym zapomnieliśmy. I mam galerię sztuki. To jest MSN, Muzeum Pałacu Królewskie. Co? Nie. O, Muzeum Pałacu Króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie. Pominimy milczeniem. Zachęta i Muzeum Narodowe. To totalnie. Potem Muzeum Neonów. No to...
A to ja jeszcze muszę powiedzieć o czymś. Mogę jeszcze?
No proszę bardzo.
No to jeszcze oczywiście Instytut Fotografii Ford, co jest jednym z ważniejszych punktów według mnie. To jest na Mokotowie. Oni tam mają, to też jakby troszeczkę odbiega od takiej normalnej galerii. Oni mają 2 punkty. Jeden to jest czytelnia, a drugi to jest galeria. I jakby to jest w tym samym miejscu praktycznie, tylko że po prostu 2 oddzielne miejsca. W tej czytelni można sobie przyjść, obejrzeć miliony albumów fotograficznych, można sobie przyjść z kawką, tam panie są zawsze bardzo cudowne i sympatyczne, więc...
To z fotografii jeszcze ja mam Fundację Archeologii Fotografii.
No, to jest takie coś sobie, tam byłam kiedyś, ale wydaje mi się, że to trochę umiera.
Ja tam byłem z rok temu. To może no ja nie wiem, jak jest teraz, ale ja wystawa była fajna. Wystawa była dobra, więc to...
No to może mi też... Znaczy to był... Kurczę, nie chcę teraz pomylić, bo to był bardzo ważny, nie pamiętam który, ale jeden z takich czołowych fotografów, jedna z czołowych osób w fotografii. To jest tam teraz?
Taki szybki prompt robię. Paulinie, no to jest
nie,
tam teraz.
Nie, chodziło o inną wystawę.
Przepraszam, chciałem być.
No już masz ich strony. To chyba była wystawa Rolkę.
A to możliwe, rzeczywiście.
No. Więc tam byłam na tym ostatnio. Więc coś tam się dzieje, ale tak jakoś, no nie wiem, może też nie umiem sobie zrobić zbyt dobrej. Czegoś mi tam brakowało też po prostu.
Zresztą oni się nie zajmują głównie prowadzeniem galerii, wystawiennictwem. Oni tam robią inne rzeczy też,
no
nie
właśnie,
wiem.
To może
być wypadkowa tego, co akurat przerabiają. Nie? To...
No Ford też właśnie robi bardzo dużo akcji obok tego, oprócz samego prowadzenia galerii. To mają co chwilę jakieś warsztaty, wydarzenia, konkursy. No milion rzeczy się tam dzieje. To też jest fajne w prowadzeniu galerii, żeby jednak edukować troszeczkę. Czy bawić, czy uczyć, czy żeby coś tam się działo.
Jest jeszcze taka kategoria, którą ja nazywam takimi dojrzałymi galeriami, takimi to już totalnie dla snobów. To jeżeli ktoś się czuje snobem, to dobrą galerią jest Lokal 30, chociażby w centrum.
No właśnie,
no tam jest sztywno, nie powiesz sztywno. Mi, że tam jest, wiesz, no do Lastra możesz wejść z ulicy, nie? Będzie, możesz tam totalnie, nie wiem, przyjść w dresie i będzie spoko. Do Radziszewskiego tak samo, nie? To do 18a nie myślę, no zachęta to tam
do lokalu
wyżej.
30,
a do lokalu 30 zawsze mam wrażenie, że powinienem przyjść w smokingu. No, autentycznie, nigdy nie przyszedłem, więc wiesz, może nie chodzę tam chętnie z tego powodu, ale...
Jak tam byłam pierwszy raz, to wbiłam tam w ogóle jakoś, nikt mi nie otworzył drzwi, sama tam weszłam, myślałam, że nikogo nie ma. I to nie wiem, dobrze to wspominam, to było zabawne. Jeszcze wtedy to była wystawa Kuby Glińskiego, jeszcze nas oprowadzał przez Skype'a, czy tam przez telefon. W końcu ta babeczka gdzieś tam się znalazła, która miała tam, nie wiem, pilnować tego wszystkiego. Ale drzwi były otwarte, więc można było wyjść normalnie z ulicy. I
to
nawet
przez dwa dni jest tam wystawa, tak nawiasem mówiąc, Natalii Ellen zapisuje wydarzenia zwykłe.
No właśnie, oni mają ciekawych artystów też. No coś tam takiego jest, co ja jednak lubię. No to też jest w starej kamienicy.
Widok jest fantastyczny z okna. To pokazuje właśnie, że będąc w galerii patrzę za okno, nie? Ale to...
Jest, tak, no pamiętam jakieś tam chyba
zdjęcie. To jest taki skyline po prostu,
zrobić,
jak z Nowego Jorku
dzieje.
Trochę, no to jest fajne. No i co, jeszcze masz jakieś hity na liście? Bo to już będziemy kończyć, bo jak już usłyszeliśmy, że jesteśmy nudni, to...
No, chyba mam wszystko już.
To jeszcze takim skrótem, na co warto, jakaś taka agenda dla kogoś, kto chce jutro pójść na jakąś wystawę.
Ty musisz powiedzieć. Ja mogę powiedzieć, że trzeba iść na Chysną koniecznie w Zamku Gniazdowskim.
Kto jeszcze nie był na Chysnomie, to niech pójdzie.
Już będę mówić to tak 5 razy.
To jeszcze na stronie Open Call Mag w zakładce Kultura pojawi się specjalny artykuł, w którym będą wyliczone jakieś fajne wernisaże albo alternatywy, co robić nie wychodząc z domu w piątek, sobotę lub w niedzielę. Na ten moment bez takiego specjalnego researchu i rekonesansu mogę powiedzieć, że na pewno warto odwiedzić miejsce projektów Zachęty. To jest przy okazji, jest niedaleko pawilonów.
No ja na pewno tam pójdę.
Totalnie, teraz warto tam pójść.
Chodzić, więc pójdę.
24, no to do lokalu 30 już się nie zdąży, niestety. W salonie Akademii jest jakaś nowa wystawa. Taka bardzo akademicka i przekrojowa, więc to tam, nazwijmy to, fajerwerków też nie ma chyba za bardzo, ale można się nie znudzić raczej, nie? Oni podnieśli strasznie poziom ostatnio, jest ciekawiej niż było. Może dlatego, że nowa energia... Muszę być lojalny? Mogę. A jakaś nowa energia z tego, że zmienili miejsce, nie? W sensie na ten... Centrum Koneser na Pradze, nie? To też daje jakąś odskocznię do tego, co można robić w pałacyku na krakowskim przedmieściu, a co można zrobić w Koneserze, nie? To jest...
Tamta przestrzeń też coś ma w sobie takiego... coś, nie wiem, dziwnego, ale coś intrygującego. Więc może rzeczywiście im to sprzyja.
Tak, Akademia lubuje się w pustostanach, to jest pewne. No i warto pójść, to już jak zdarta płyta, do Ujazdowskiego, właśnie na Chysnom, nie Radziszewskiego. No i co jeszcze?
Zacznijcie od Chyslomu.
Zacznijcie od Chyslomu, tak. Wtedy góra łatwiej wchodzi. O, może tak. No i warto pójść do Radziszewskiego i do Rastra. Ja to traktuję jako jedną kategorię. Jak idę tu, to idę też tam. Nie, ty masz pewnie inaczej, nie?
Ale nie to... są aż tak blisko, no to już przy Rastrze są inne galerie.
Nie są tak blisko siebie.
Szydłowski też jest na przykład. Nie wiem, czy tam coś tam się dzieje czasami. Czemu taka cisza?
Taka długa cisza w radiu oznacza po pierwsze pecha, a po drugie, że chyba już wyczerpaliśmy nasze tematy.
Tak, zdecydowanie.
Więc zapraszamy Was wszystkich na stronę opencallmag.com, gdzie jest podsumowanie tego podcastu, w którym są tabelki, linki, zdjęcia, odnośniki, wydarzenia i tak dalej. I też nasze archiwalne odcinki podcastu, jeśli nie słuchacie tego jakimś dziwnym trafem w aplikacji streamingowej i nie macie podglądu, to tam znajdziecie również materiały do poprzednich podcastów. Całość jest w linku, w opisie tego materiału, więc mam nadzieję do zobaczenia online i słyszymy się już
za tydzień.
Oj, to brzmi jak w jakiej to melodii, wiesz? To, a nie, on mówił tylko, że już jutro, nie? Ale to nie, to jeszcze nie ten tryb wydawniczy. Więc słyszymy się za tydzień w czwartek.
Do zobaczenia.
Nie no, do usłyszenia.
No my się zobaczymy.
Nie chciałem mieć suchy żart na koniec, przepraszam.